Skoro zespół Czerwone Gitary potrafił wylansować przebój Matura, to coś musiało być na rzeczy. Najbardziej znienawidzony egzamin w świadomości Polaków od wielu pokoleń budzi wstręt czy odruch wymiotny, zanim nastąpi, a po czasie zawsze wspomina się go sentymentem. W PRL-u matura była sprawą wagi państwowej. Na potwierdzenie niech posłuży przykładowy, pierwszy z brzegu temat z końca lat 60., gdzie maturzyści, podpierając się wybranymi utworami literackimi z XX wieku, musieli uzasadnić słowa Władysława Gomułki, pierwszego sekretarza KCPZPR. Do tego pojawiały się tak szalone tematy prac maturalnych jak Adam Mickiewicz, szermierz idei postępu i braterstwa ludów, albo życie i walka proletariatu w poezji, prawie, czy wreszcie dorobek 30-lecia PRL to duma wszystkich Polaków. Jej historia sięga 1812 roku i Księstwa Warszawskiego i nie będziemy tutaj jej zagłębiali. Matura od zawsze oddzielała świat uczniowski od świata dorosłości. Najstarsze pokolenia opowiadają o tym, jak maturę szanowano przed laty. Kiedy uczniowi udało się zdać, wówczas już zwracano się do takiej osoby per pan, pani, bo w końcu to były już dojrzałe osoby. Wytyczaniem zasad egzaminu dojrzałości zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dzięki niej są ujednolicone tematy na cały kraj. Ale kiedyś było inaczej. Kiedyś to każda szkoła indywidualnie przygotowywała tematy egzaminacyjne i zadania. I tak egzaminy różniły się znacząco od siebie. Pierwszy etap PRL, czyli w czasach stalinizmu, matura oznaczała drewniane ławki, czarną tablicę, na której nauczyciel kredą zapisywał tematy wypracowania maturalnego czy zadania z matematyki. Pierwszego dnia zdawano pierwszy egzamin pisemny, drugiego dnia drugi, a na trzeci dzień, uwaga, podchodzono do 5 ustnych tego samego jednego dnia. W momencie łamania laku na wielkich szarych kopertach aż dreszcz emocji u dziewczyn w białych bluzkach i czarnych spódniczkach przechodził. W latach 50. obowiązywały ostre kryteria i ogólnie panujące przekonanie, że wszyscy muszą mieć maturę. Jeszcze w 1951 roku matura obowiązkowo składała się z takich przedmiotów jak język polski i matematyka pisemny i ustny, fizyka, historia i nauka o społeczeństwie, tylko ustny. W latach 50. nauczyciele życzyli uczniom jak najlepiej, do tego stopnia, że jak tylko mogli, to pomagali. Na ten przykład bardzo często nie losowano miejsc. Siadano tam, gdzie nauczyciel wyznaczył. Tym sposobem mogli słabych uczniów rozmieścić wokoło dobrych uczniów, tak żeby wszyscy spokojnie zdali. Mało tego, potrafili najsłabszych uczniów posadzić z najlepszymi, żeby jeszcze bardziej im ułatwić współpracę. Poważnym niebezpieczeństwem na maturze w latach 50. było podejrzenie o to, że się było wrogiem ludu. Takie oskarżenie mogło już popsuć karierę na całe życie. Ale dla niektórych to nie było ważne. Ważne było zablokować komuś szansę rozwoju, niezależnie od wyników, byle ktoś nie dostał się na studia. Grono pedagogiczne nie przywiązywało wagi do kondycji zdających, ale zdający się nie przejmowali, nawet mimo tego, że nie mogli korzystać z czegoś takiego jak tablice matematyczne czy ze słowników. Na pewno mogli liczyć za to na życzliwość pedagogów. Jedni nauczyciele potrafili na kolanie rozwiązać zadania matematyczne pod oknem, by następnie rozdać kilka gotowców najbardziej potrzebującym. Reszta podawała już dalej. Inni nauczyciele potrafili podejść, przyjrzeć się pracy pisemnej i pokazać wprost palcem problematyczne słowo i wypowiedzieć te jakże ważne słowa na maturze. Napisz przez RZ! RZ! Matura pisemna z języka polskiego była przeróżna. U jednych komisja celowo nie ruszała się z miejsca, aby dać młodym możliwość skorzystania ze schowanych nie tyle ściąg, ale i bardzo często całych książek. Sam muszę przyznać, że z opowieści moich rodziców wynika, że mój tata na maturę zabrał gigantyczny słownik i nie miał problemu z tym, żeby napisać pracę praktycznie bez ani jednego błędu. Inni członkowie komisji z kolei sporadycznie wyruszali na misje ratunkowe między ławki, aby co bardziej bladym zdającym dodać otuchy i podpowiedzieć, co mieli napisać i jak mieli to ująć. Chociaż od czasów słusznie minionych minęło całkiem sporo czasu, to jednak matury z tamtych czasów i te dzisiejsze mają wiele cech wspólnych. egzaminy pisane na sali gimnastycznej, czujna komisja składająca się z kadry pedagogicznej. Zadania wtedy, tak jak i teraz, wymagają znajomości lektur szkolnych. Wtedy, tak samo jak dzisiaj, korzystano ze ściąg, czy nawet książek. Ale kiedyś było o niebo łatwiej. Szczególnie, że kiedyś nauczyciele bardzo często przymykali oko, w przeciwieństwie do dzisiaj, bo wszyscy muszą mieć oczy szeroko zamknięte. Niewątpliwie egzamin dojrzałości jest stresujący i szczególnie wymagający pod kątem wiedzy. Jednakże jest faktem, że poziom niegdysiejszych egzaminów maturalnych był trudniejszy, bo co jak co, ale w socjalizmie kładziono nacisk na to, żeby uczyć i wyszkolić porządnie, a nie na odwal się. Poziomy wiedzy zatem maturzysty czasów PRL, a maturzysty czasów XXI wieku różnią się, tak jak różnią się poziom Gór Świętokrzyskich od poziomu morza. Prawda, poziom był trudniejszy i zapewne dlatego wszyscy ściągali ile tylko mogli, a wiadomo, że dzisiaj nikt by na taki poziom oszukiwania się nie zgodził. Jedną z fundamentalnych różnic między ściąganiem na maturze w PRL-u, a na maturze dzisiaj, to to, że dzisiaj ściąganie na maturze niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia z niedozwolonego urządzenia albo zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin maturalny z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu ośmioklasisty i egzaminu maturalnego. Wówczas uczeń nie ma możliwości poprawy egzaminu. No, a w socjalizmie nauczyciel się odwracał i udawał, że usuwa nieistniejący brud spod paznokcia. W czasach słusznie minionych z początku każdy uczeń zdawał dokładnie te same przedmioty, a to z jakim wynikiem kończono egzamin maturalny w pełni zależało od nauczyciela. To on decydował o ostatecznym wyniku egzaminu. Nie wolno było sięgać do słowników czy tablic matematycznych. Wszystko trzeba było mieć w głowie albo w rękawie. Reforma edukacyjna przeprowadzona w 1961 roku wprowadziła między innymi różne profile klas licealnych. Wpłynęło to na większą różnorodność w wyborze przedmiotów zdawanych. Z czasem egzaminy ustne zaczęto przeprowadzać w ciągu kilku dni. Tym niemniej egzaminatorom jeszcze w latach 60. przyświecał cel odrzucenia sporej części przystępujących do egzaminu dojrzałości, bo w końcu po co tylu ma być chętnych na studia, gdzie zaznaczmy, po prostu brakowało miejsc. W PRL-u na maturze uczniowie pisali, pochyleni nad stolikami, często ozdobionymi flakonikiem z goździkiem, ubrani pierwszy raz w życiu w garnitur, białą bluzkę i czarną, uroczystą spódniczkę. Niektórzy wspominają, że stres, jaki towarzyszył egzaminowi dojrzałości, był prawdziwym wstępem do dorosłości, no i oswojeniem się z lękiem na całe życie. Status wykształconego człowieka z maturą uległ jednak degradacji w PRL-u. W czasach właśnie słusznie minionych matura wyglądała bardzo podobnie do tych dzisiejszych. Sala gimnastyczna, ławki, odświętny strój podkreślający dorosłość, no i obowiązkowe ściągi pochowane w najróżniejszych zakamarkach, odzieży, no i ten gigantyczny stres. Jedynie co, to zmieniło się nieco otoczenie. Tam, gdzie kiedyś wisiały portrety partyjnych dygnitarzy i hasła wychwalające socjalizm, tak teraz wiszą flagi Polski, no i widać hasła pisane długopisem czy mazakiem. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.